Tydzień temu weszliśmy do rozdziału 4 listu do Efezjan, gdzie apostoł Paweł przeszedł od doktryny do tego, jak praktycznie zastosować w swoim życiu pierwsze 3 rozdziały listu do Efezjan. A więc przeszliśmy od teorii do praktyki. I już tydzień temu powiedzieliśmy sobie o tym, że cechą nowego stworzenia jest dążenie do zachowania jedności. Jak czytamy w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale i 9 wersecie, błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. A więc synami Bożymi nie są ci, którzy czynią niepokój, prawda? To, co nas łączy, według tego, co mówiliśmy tydzień temu, to łączy nas jedno ciało, a więc Kościół Jezusa Chrystusa. Mamy również jednego ducha. Jesteśmy również powołani do jednej nadziei. Mamy jednego i tego samego Pana. Mamy też jedną wiarę. Przyjęliśmy jeden chrzest. Jest też jeden Bóg i Ojciec wszystkich. To, co pomaga nam w pielęgnowaniu jedności, to między innymi też to, że zaczynamy w naszym życiu pielęgnować takie rzeczy jak pokora, łagodność, cierpliwość, miłość oraz pokój. Dzisiaj zaś zobaczymy, co pomaga nam jeszcze w tym, aby Kościół Jezusa był jednością z głową, to znaczy z samym Jezusem, oraz ze sobą nawzajem. I gdy otworzymy list do Efezjan, rozdział 4, od wersetu 7 czytamy. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Nie wiem jak wy, ale ja za każdym razem, kiedy docierałem do tego miejsca, stwierdzałem, że te słowa brzmią dziwnie i że nie pasują w ogóle do tego tekstu, który był wcześniej, ani do tego, co jest później. Ale to trwało aż do dnia wczorajszego. Dzisiaj już to rozumiem. W wersecie 7 czytamy, że każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Werset 7 jest takim wersetem pomostem pomiędzy tym, co już zostało powiedziane przez apostoła Pawła, a wcześniej Paweł powiadał, że my wszyscy mamy jednego Pana, że łączy nas wszystkich jedna wiara i tak dalej, i tak dalej. Teraz zaś apostoł Paweł powiada, każdemu z nas. Czyli tak jakby Paweł przechodził od ogólnego spojrzenia na Kościół, od ogólnych wskazań, że my wszyscy mamy być pokorni, łagodni, cierpliwi, okazujący miłość, dbający o pokój. A teraz Paweł przechodzi do spojrzenia szczegółowego. Każdemu z nas. Można by to ująć jeszcze w inny sposób. W pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale, w wersecie 27 apostoł Paweł pisał tak. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym. To spojrzenie ogólne, ale dalej powiada, a z osobna członkami. Spojrzenie szczegółowe. Każdy więc z nas ma swoje indywidualne obdarowanie i swoją indywidualną odpowiedzialność w dziele budowania jedności Kościoła. Dawcą tych wszystkich darów jest sam Jezus Chrystus. I rodzi się pytanie, dlaczego właśnie On? I Paweł wyjaśnia to w wersetach od 8 do 10. Werset 8 jest parafrazą apostoła Pawła psalmu 68 i wersetu 19. Psalm ten w oryginale brzmi następująco. Wstąpiłeś na wysokość, wiodłeś ze sobą jeńców, wziąłeś ludzi, nawet oporni mieszkają u Pana Boga. A o czym ogólnie mówi psalm 68? Ten psalm to jest psalm, bardziej taki hymn zwycięstwa, który został napisany przez króla Dawida. A napisał go po to, aby świętować Boży podbój miast jebusyckich. Jednym z tych miast była sama Jerozolima. Oraz w tym psalmie świętuje triumfalne wstąpienie Boga na górę Syjon. Jest to psalm zwycięzcy. Gdy w tamtych czasach król powracał ze zwycięskiej wojny lub zwycięskiej bitwy, zazwyczaj miał ze sobą liczne łupy oraz licznych jeńców, tych, których udało się akurat przeżyć. Czy Pan Jezus odniósł zwycięstwo? Odniósł. Na krzyżu Golgoty. Stało się to w momencie, kiedy Pan Jezus stąpił tu na ziemię z wysokości, o czym Paweł mówi od wersetu 8 do 10. Umarł na krzyżu Golgoty i zmartwychwstał. Dla nas, którzy uwierzyliśmy w to, którzy przyjęliśmy dobrą nowinę, przyniosło to wyzwolenie. Tymi jeńcami jesteśmy my sami. Czytamy między innymi o tym w liście do Efezjan w rozdziale 2, kiedy od wersetu 4 apostoł Paweł powiedział tak. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Podobną myśl znajdujemy w liście do Kolosan w rozdziale 2 od wersetu 13. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nich triumf nad nimi. Oraz w Ewangelii Jana w 8 rozdziale i w wersecie 34 czytamy wypowiedź Jezusa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa nie tylko staliśmy się ludźmi wolnymi, ale także zostaliśmy obdarzeni darami. Można powiedzieć, mamy swój udział w Bożym zwycięstwie. Mamy swój udział w Bożych łupach. Choć brzmi to może tak dziwnie, ale za chwilę się wyjaśni. Kiedy spojrzy się na całość nauczania apostoła Pawła, można odnieść wrażenie, że to dziwne. Ponieważ zanim człowiek poznał Boga, żył skonfliktowany z Bogiem. Człowiek, który nie jest po stronie Boga, jest w nim w ciągłej wojnie. Tak? Jest przeciwnikiem Boga. Ale śmierć Jezusa Chrystusa sprawia, że ci wszyscy, którzy przyjmują Bożą łaskę lub przyjmują Boże ułaskawienie, stają się, tak jak czytamy w liście do Efezjan 2:13, ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. A w pierwszym rozdziale i wersecie 11 listu do Efezjan czytamy, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Oczywiście ostateczny triumf Pana Jezusa nastąpi w momencie Jego powtórnego przyjścia. Ale my już teraz możemy korzystać z tego pierwszego zwycięstwa na Golgocie. Drodzy, Pan Jezus zbawił nas z łaski. To, że żyjemy jako nowe stworzenie, zawdzięczamy łasce. A nasze dary, którymi Bóg nas obdarzył, również są wynikiem Bożej łaski. Można powiedzieć, że Bóg podzielił się z nami swoim zwycięstwem nie dlatego, że musiał, ale dlatego, że chciał. Dzięki łasce Bożej staliśmy się członkami Kościoła. Ciała, którego głową jest Jezus Chrystus. Kościół więc tworzą ludzie, którzy zostali do Niego powołani z Bożej łaski. Nikt z nas nie był godzien, aby się w Nim znaleźć. Lub nikt z nas na to nie zasłużył, aby tworzyć Boży Kościół. Kościół więc jest Bożym tworem, który ma tylko jedną głowę, ale w którym też panują Boże zasady, a nie ludzkie. Bóg też, i to warto dodać, nie jest Bogiem, jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian w 14 rozdziale i wersecie 33, albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Drodzy, chciałbym, żebyśmy przez chwilę pomyśleli. Bóg już zapowiedział nam, jak czytamy w liście do Efezjan w 1 rozdziale od wersetu 13, że i w Nim, i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Czeka na nas w niebie dziedzictwo, przygotowane nam przez Boga. Ale Boże zwycięstwo na Golgocie spowodowało to, że Bóg pozwala nam już teraz korzystać z pewnych darów, z pewnych dobrodziejstw już tu na ziemi. I dobrze pasują tutaj słowa z podobieństwa o synu marnotrawnym. Gdy syn powrócił, wyznając ojcu swoje grzechy, w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale od wersetu 22 czytamy. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi i przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Ale obecnie możemy też korzystać z tego, o czym zapomniał starszy syn. Czytamy o tym w wersecie 31. Wtedy on rzekł do niego: synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Bóg więc już teraz, tu na ziemi, obdarzył każde swoje dziecko licznymi darami, których nie mieliśmy, zanim żeśmy nie narodzili się na nowo. I teraz, drodzy, czytajmy 4 rozdział listu do Efezjan od wersetu 11 i niżej. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Kiedy patrzy się na Boże stworzenie, można odnieść wrażenie, że Bóg nigdy niczego nie pozostawił przypadkowi. Jakoś to będzie. Jeśli już coś Bóg robił to zawsze od początku do końca. I tak samo jest z Kościołem. Aby Kościół mógł być odbiciem Bożej chwały tutaj na ziemi, aby też przez Kościół, jak czytamy w Ewangelii Jana w 17 rozdziale i wersecie 23, jest to modlitwa arcykapłańska Pana Jezusa, ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś. A więc kiedy Kościół żyje w jedności i pokoju, wtedy też składa świadectwo o swoim Bogu. Bóg więc, chcąc wzmocnić Kościół oraz zadbać o jego jedność, postanowił. Po pierwsze, że da ludziom dary duchowe. Jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale i 7 wersecie, w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Po drugie, co dla nas Polaków jest rzeczą chyba nie do przeskoczenia, to Bóg ustanowił pewną hierarchię odpowiedzialności. W liście do Efezjan w 4 rozdziale, w wersecie 11 czytaliśmy: i On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. A więc choć jesteśmy równi co do powołania naszego, to jednak nie jesteśmy równi co do naszych odpowiedzialności. Bo jak może pamiętamy, w liście Jakuba w 3 rozdziale i 1 wersecie Jakub pisał: niech niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. A więc odpowiedzialność jest różna. Również w liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale i wersecie 17 czytamy: bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Kiedy apostoł Paweł żegnał się ze starszyzną efeską, powiedział do nich w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale i w wersecie 28 takie słowa: miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. A w pierwszym liście Piotra, w 5 rozdziale od wersetu 1 czytamy: starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędną koronę chwały. My jako Polacy zawsze lubimy pod górkę iść, dlatego pytamy, po co Bóg to zrobił? Nie można było wprowadzić pełnej demokracji i mielibyśmy z głowy? Dlaczego wybrał pewnych ludzi, a pewnych nie wybrał? Prawda? Mamy z tym problem. Dlaczego? Odpowiedź znajduje się w naszym tekście. W liście do Efezjan w 4 rozdziale czytajmy wersety od 12. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki, przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyście, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Gdy patrzy się na małe dzieci, to na samym początku nie potrafią dużo przy sobie zrobić, żeby nie powiedzieć nic. Oprócz tego, że są słodkie, dużo hałasują i wiecznie są głodne. Ale dzieci dorastają, prawda? Stają się większe, mądrzejsze, bardziej samodzielne, nabierają nowych umiejętności, ale też wzrasta ich odpowiedzialność. Ale cały czas w otoczeniu tych dzieci są rodzice. Na dobrą sprawę takie dziecko mogłoby sobie zadać pytanie, a po co mi rodzice? Sam sobie dam radę. Albo, mówiąc inaczej, wprowadźmy demokrację. Jak będzie nas więcej dzieci niż dwójka, zawsze wygramy. A jednak tak nie jest. Zawsze rodzice, dopóki dziecko jest w domu, biorą odpowiedzialność za jego wychowanie i za jego czyny. Tak samo, drodzy, jest w Kościele. My uczymy się jeden od drugiego. Natomiast starsi mają dbać o to, aby rozwój każdego z nas był prawidłowy. W liście do Tytusa w 3 rozdziale i 8 wersecie apostoł Paweł pisał tak. Tak na marginesie, zbory na Krecie dobrze pasują do zborów w Polsce. I czytamy tak. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. Jest to dobre i użyteczne dla ludzi. Dalej, w 3 rozdziale i 14 wersecie apostoł Paweł podaje podobną myśl, powiadając, a niech i nasi uczą się celować w dobrych uczynkach, aby zaspokajać palące potrzeby, żeby nie byli bezużyteczni. A więc starsi mieli dbać o to, aby ludzie uczyli się tego, co dobre, co służy wszystkim. Ponieważ jeżeli tego zabraknie, to tak jak czytamy w liście do Hebrajczyków w 5 rozdziale, od wersetu 11 dzieją się takie rzeczy. O tym mam wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być już nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Kiedy dzieci nie rozwijają się prawidłowo, rodzice mówią, jakoś to będzie. Nie. Robią wszystko, aby to dziecko mogło jednak rozwijać się właściwie, a więc dokładają wszelkich starań. Troska starszych ma prowadzić według listu do Efezjan 4 rozdziału i wersetu 13, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i do poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. A więc troska starszych ma doprowadzić cały Kościół do tego, że będziemy doskonali i podobni do Chrystusa. Apostoł Paweł, pisząc do Tytusa, zalecił mu w 1 rozdziale listu do Tytusa i 13 wersecie. Świadectwo to jest prawdziwe. Dla tej też przyczyny karci ich surowo, ażeby ozdrowieli w wierze. Paweł nie był członkiem zborów na Krecie, a jednak zaleca Tytusowi, aby karcił ich surowo, ponieważ ich wiara zachorowała. Starsi więc powinni czuwać nad prawidłowym rozwojem, między innymi korygując złe postawy. Można korygować złe postawy z jednej strony mówiąc o tym, co złe. Też Słowo Boże mówi o tym, że czasami trzeba stosować dyscyplinę. Ale jest jeszcze jedna rzecz, w jaki sposób można korygować ludzkie postępowanie. O tym pisał Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w 4:12. Niechajcie nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. A więc wzór, ale też mówienie, ale też i czasami wyciąganie konsekwencji ma pomóc Kościołowi w tym, aby stał się wzorem. Co się dzieje, kiedy zabraknie starszych albo kiedy starsi nie chcą czynić tego, do czego przeznaczył ich Bóg? Zastanawialiście się, co się wtedy dzieje? Polacy powiedzą, nic się nie dzieje. Ale ja, kiedy otwieram pierwszy list do Koryntian, to widzę skutki tego, co się wtedy dzieje. I tak, gdybyśmy otworzyli pierwszy list do Koryntian, 3, od 1 czytamy. I ja, bracia, nie mogłem mówić jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem niestałym pokarmem, bo jeszcze przyjąć go nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Dalej. W 1 Koryntian 5:1 apostoł Paweł pisze. Słyszy się powszednie o wszeteczeństwie między wami i to o takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego, a wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. A gdy otworzymy pierwszy list do Koryntian, 11, w 17 apostoł Paweł pisze, a daje to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. I dalej jest tekst na temat wieczerzy pańskiej. To był wynik braku odwagi starszych zboru lub tego, że ci ludzie nie chcieli lub nie mogli prowadzić zboru według Bożych zasad. A więc zasad, których oczekiwał od nich sam Chrystus. I to nas jako Polaków oburza, bo my kochamy naszą wolność. Ale skoro jesteśmy członkami Bożego Kościoła, czas zdefiniować na nowo, czym jest wolność, posłuszeństwo, czym jest władza. Drodzy starsi, według listu do Efezjan 4:14, odpowiedzialni są za to, abyście już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Jako ludzie mamy taką tendencję, aby co jakiś czas szukać w Biblii sensacji lub nowych, ukrytych rzeczy. No bo wiadomo, jak czyta się tę Biblię już od iluś tam lat, może się znudzić. Co ciekawe, kiedy przestaje nam wystarczać Biblia, bo jest mało atrakcyjna, wtedy zaczynamy szukać poza nią duchowych przeżyć. Gdy otworzymy list do Tytusa, 1:14, zobaczymy, że zbory na Krecie były w tym naprawdę dobre. I czytamy tam takie słowa. I nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzkich, którzy się odwracają od prawdy. A w 3 listu do Tytusa, 9 apostoł Paweł pisał. a głupich rozpraw i rodowodów i sporów i kłótni o zakon unikaj. Są bowiem bezużyteczne i próżne. Dlatego apostoł Paweł zalecił Tytusowi, że gdy będzie wybierał starszych, żeby miał na uwadze jedną rzecz. Czytamy o tym w liście do Tytusa w rozdziale 1 i wersecie 9. Trzymający się prawowiernej nauki, aby mogli zarówno udzielić napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się sprzeciwiają. A w drugim rozdziale i wersecie 1 powiada, ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce. Apostoł Paweł, gdy pisał swój drugi list do Tymoteusza, w 4 rozdziale od wersetu 2 napisał do niego tak. Głoś Słowo Boże, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie zcierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Starsi więc mieli pilnować, aby to, co jest głoszone w kościele, tym lokalnym, odpowiadało prawdzie Bożej. Ale mieli też napominać tych, którzy w samym zborze chcieli głosić inne rzeczy. Można powiedzieć tak. Gdy starsi będą robili to, co do nich należy, a my będziemy robili to, co do nas należy, czyli co? Na przykład to, o czym czytaliśmy w liście do Efezjan w 4 rozdziale od wersetu 1. Napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jeżeli my również będziemy stosowali się do tego, o czym jest mowa w liście do Hebrajczyków 13:17, ten tekst już był dzisiaj czytany, bądźcie więc posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli, oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. To wtedy, kiedy my będziemy robili swoje, a starsi będą czynili to, czego Bóg od nich oczekuje, to wtedy będzie nam o wiele łatwiej zrealizować z listu do Efezjan z 4 rozdziału werset 15. A jest tam mowa o tym. Lecz abyście, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa. Będzie nam o wiele łatwiej razem, wspólnie, być bardziej podobnymi do Jezusa. Jeżeli natomiast któraś ze stron albo obie postanowią nie słuchać Pana Jezusa i nie stosować się do Jego słowa, wykonamy tak zwaną syzyfową pracę. Włożymy dużo wysiłku, a efekt nikogo nie zadowoli. Ponieważ musimy pamiętać o tym, o czym pisze Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale i wersecie 16, z którego całe ciało, spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Naszym jedynym źródłem powinien być, ale też i jest Chrystus Jezus. To z Niego każdy z nas, ale też my jako wspólnota czerpiemy nasze siły. To On jest tym, który nas łączy i spaja w jedno ciało. Drodzy, jeśli razem wspólnie czerpiemy z jednego źródła, a więc od Chrystusa, wtedy też siłą rzeczy, bez większego wysiłku, będziemy bliżej siebie. Tak? No bo jedno źródło, jeden duch, jedno dążenie sprawia, że ci sami ludzie są bliżej siebie. Będziemy też dzięki temu, kiedy będziemy bliżej siebie, nie będzie stanowiło dla nas problemu to, abyśmy usługiwali sobie nawzajem. A więc, tak jak czytaliśmy, zasilali stawy. Każdy z nas będzie służył ochotnie i radośnie, z pełną determinacją. Ciało zaś Chrystusa będzie miało z tego taką korzyść, że będzie rosło i budowało się w miłości, jak czytaliśmy o tym. I można powiedzieć tak, niby to takie proste, prawda? Wystarczy czerpać ze źródła i czynić to, co Bogu jest miłe. Ale oznacza to dla nas ludzi, że postanawiamy z własnej nieprzymuszonej woli podporządkować swoje życie Jezusowi. Podporządkować się też Jego zasadom. Nie naszym, ale tym, o których czytamy w Słowie Bożym. I powiem tak. Dla nas Polaków jest to wyczyn karkołomny. Ponieważ, tak jak już powiedziałem, jesteśmy jak te zbory na Krecie. Uwielbiamy pewne rzeczy. A uwielbiamy między innymi to, o czym czytamy w liście do Tytusa w 3 rozdziale od wersetu 1. Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku, aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Jak sobie z tym poradzić? Powiemy sobie za tydzień, jeśli Bóg pozwoli nam dożyć. Ale i tak nic nie zmieni faktu, że jeżeli naszym źródłem nie będzie Chrystus, to wszystko inne, co będziemy robili, zawiedzie. Ale jeśli będziemy czerpali z jednego źródła, to nam się uda. I chciałbym nas...